W uchu na świat, kierunek Serbia, a razem ze mną gość Polskiego Radia Białystok, Irmina Stankowicz, polskojęzyczny przewodnik turystyczny po Serbii, po Belgradzie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Usłyszała pani na antenie radia jeden z odcinków naszego programu Ucho na Świat. I napisała pani do nas, że może podzielić się pani z nami swoimi wiadomościami na temat Serbii.
Oprowadzam po Serbii turystów głównie z Polski. Jestem związana z Polską, ja się urodziłam, wychowałam. Wczesną młodość spędziłam w Białymstoku, a teraz pokazuję właśnie Serbię głównie Polakom i myślę, że to jest jeszcze cały czas niedoceniany kierunek, że jeszcze wielu, wielu turystów może się pozytywnie zdziwić, odwiedzając Serbię. No i dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić no moją drugą ojczyznę już teraz.
Nam bardzo miło, że słucha pani Polskiego Radia Białystok i że w taki bezpośredni sposób nawiązała pani z nami kontakt i że udało nam się spotkać. W Białymstoku studiowała pani.
Tak, ja skończyłam biologię, jestem biologiem, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Okazało się, że zawód przewodnika mnie tak wciągnął, że robię to już od wielu, wielu lat i bardzo lubię.
W tej chwili mieszka pani w Serbii.
Dzielę czas między Serbią i Polską, ale głównie w sezonie turystycznym w Belgradzie.
Jak pani tam trafiła?
Po prostu wyszłam za mąż za Serba i ponieważ Serbia jest takim otwartym krajem, klimat muszę powiedzieć, że jest trochę lepszy niż w Białymstoku, bo jest dużo więcej słonecznych dni. I chyba ta otwartość ludzi też z tego wynika, z ilości słońca i to mnie tak pociągnęło, że zostałam.
Ale męża Serba poznała pani w Białymstoku?
Tak jest. To jest przeznaczenie.
To było nieuchronne.
Tak jest.
Mąż Serb zabrał panią do tamtej części Europy. Tak jak pani wspomniała, to nie jest popularny kierunek, choć wcale nie tak odległy. Dlaczego warto zainteresować się Serbią?
Serbia moim zdaniem jest idealna na krótkie takie wyjazdy weekendowe, przedłużone weekendy. Nie ma morza, więc może to nie jest taki typowo letni wypoczynek, ale właśnie bardzo wielu Polaków jadąc do Grecji, do Bułgarii nawet, czy do Czarnogóry przejeżdża przez Serbię, a Serbia ma do zaoferowania bez morza, ale są góry. Jest bardzo dużo nietkniętej przyrody. Są góry, po których można chodzić, sporty zimowe uprawiać też. Mamy dwa takie centra zimowe, ale generalnie niezadeptane szlaki, dziewicza przyroda, bardzo smaczne jedzenie, no i właśnie mówię ci, pomocni ludzie. Bardzo lubią Polaków, Polacy jako taki bratni, słowiański naród są bardzo lubiani, ale generalnie Serbowie są bardzo ciekawi innych ludzi i to się przekłada na to, że turyści są mile widziani. Nie są traktowani jako taka, że tak powiem brzydko, krowa do dojenia, tylko turyści są gośćmi.
Pamięta pani, czym ujęła panią Serbia od pierwszego wejrzenia?
Otwartość ludzi, uśmiechy, dobre jedzenie, dużo owoców i taki luz, takie życie na luzie. Dzisiaj w Serbii żyje się tak, jak w Polsce 20 lat temu. Także jeszcze nie ma takiego pędu za pieniądzem, za karierą, tylko ludzie właśnie żyją bardziej na luzie. Są też minusy, bo na przykład to powoduje nagminne spóźnialstwo. No, ludzie się spóźniają, to jest normalne, ale spóźniają się też przedstawienia w teatrze, w kinie, jakieś projekcje. Wszystko się spóźnia, to jest taki rodzaj stylu życia. Ale generalnie oprócz tego spóźniania się, jeszcze jest coś takiego, że nie wszystko, co jest napisane, podane, że działa od tej do tej godziny, to tak będzie. Także jest pewna doza niepewności.
Taka nonszalancja wobec czasu.
Ale reszta bardzo pozytywna i jeszcze ludzie mają czas dla innych ludzi. Spędzają ze sobą czas, czy to pijąc kawę, czy rozmawiając, czy spacerując, wyjeżdżając i bardzo niechętnie z tego czasu wolnego rezygnują. To jest pozytywne.
Jak najlepiej dotrzeć do Serbii? Z Białegostoku samochodem, samolotem?
Z Białegostoku można samochodem, można samolotem, są loty z Warszawy i z Krakowa. Można statkiem. To prawda z Budapesztu albo z Niemiec, ale przypływają statki wycieczkowe i takich turystów też mamy. Ale większość moich turystów albo autokarami, to są wycieczki zorganizowane, albo właśnie rodzinne czy grupy przyjaciół własnymi samochodami.
Ile taka droga nam zajmie, jeśli zaplanowalibyśmy wyprawę do Serbii swoim autem?
Ja jak jadę do Serbii autem, to nocuję po drodze, bo ja się nie lubię męczyć. Ale w ciągu 16 godzin można zajechać, ale to jest takie męczące, więc gdzieś po drodze można sobie jeszcze zrobić zrobić małą wycieczkę i do Belgradu dojechać w ciągu tam powiedzmy 2 dni.
Najlepiej zatrzymać się jeszcze w Polsce, czy już gdzieś po przekroczeniu granicy?
Ja zazwyczaj na południu Polski się zatrzymuję.
Na początek powinniśmy zobaczyć Belgrad.
Na początek tak, chociaż te miasta przy granicy z Węgrami też mają swój urok. Jeżeli by ktoś się zdecydował na jeszcze jeden nocleg, to na przykład Subotica, takie miasto z secesją przy granicy z Węgrami, bardzo piękne. A później Belgrad oferuje te takie wielkomiejskie atrakcje, a później to już można w przyrodę oglądać albo takie mniejsze atrakcje.
Belgrad to miasto dla każdego turysty.
Dla każdego, dlatego że są i atrakcje historyczne. Belgrad jest bardzo starym miastem, bo 7000-tysięczną historię ma, 7000 lat ludzie tam mieszkają nieprzerwanie. Ma historię z czasów rzymskich, twierdze, zielone parki. Ma też belgradzkie morze, to jest Ada Ciganlia, nasza wyspa na rzece Sawie, która ma 8 kilometrów plaż i tam można uprawiać wszelkie sporty. Tereny do golfa, boiska do koszykówki, do siatkówki. Wszystko można robić. Można też zwiedzać muzea, co jest takim ciekawym pomysłem w bardzo duże upały, bo najlepszym czasem do zwiedzania Serbii i Belgradu to jest wiosna i jesień, znaczy maj, czerwiec i wrzesień, październik, a w lipcu i sierpniu ja zwiedzam z turystami albo przed południem, albo późnym popołudniem wieczorem, dlatego że w dzień są wysokie temperatury, więc te wysokie temperatury w tym czasie można albo spędzić w jednym z parków, których jest kilka w Belgradzie. Belgrad jest zielonym miastem, dlatego podobny jest do Białegostoku. Albo właśnie w jednym z licznych muzeów. Także muzea są typu jak Centrum Kopernika w Warszawie, ale są też muzea pokazujące sztukę serbską.
Gdybyśmy spojrzeli na te stolice europejskie i tak mieli umieścić Belgrad między Pragą a Paryżem?
Nie da się. Belgrad jest zupełnie innym miastem. Na pierwszy rzut oka to nie jest ładne miasto. Wielu ludzi, którzy przejeżdżają przez Belgrad w tranzycie i nie poczują ducha tego miasta, mają o nim takie negatywne zdanie, a jak się spędzi w nim przynajmniej jeden dzień i wieczór, wieczory są bardzo ważne, bo bardzo ważne są wyjścia takie, gdzie można zobaczyć i turystów, i mieszkańców, jak spędzają te wieczory, to to miasto się pokocha. Architektura jest bardzo różna, bo Belgrad był 44 razy niszczony i odbudowywany, więc architektura jest z różnych okresów.
I osmańska, i austro-węgierska. Wpływy
tak,
i socjalistyczne,
oczywiście, ale te wpływy nawet współczesne to są już zupełnie różne i można spędzać czas. Belgrad jest stolicą życia nocnego, także do nas przyjeżdżają młodzi ludzie i na takich splawach, czyli na takich barkach, na rzekach, bo Belgrad leży na 2 rzekach, na Sawie i na Dunaju. Tam spędzają wieczory i noce, nawet do białego rana, ale też takie wychodzenie wieczorne, rodzinne wychodzenie wieczorne do restauracji, do kafan jest bardzo popularne i przez to ja myślę, że Belgrad przede wszystkim przyciąga turystów.
Ma taką swoją główną ulicę?
Ma. Ulicę Księcia Michała to jest taki deptak, ale myślę, że nie warto się do tego ograniczać. Cała ta stara część miasta, centrum jest warta odwiedzenia i w każdej uliczce pobocznej też coś się dzieje.
Dzielnica Zemun.
To jest dzielnica, która na początku XX wieku była oddzielnym miastem do początków XX wieku i tam się zachowała taka architektura austro-węgierska. Ma swój klimat Zemun, a mieszkańcy Zemunu mają swoją taką troszkę dumę narodową, bo jak się kogoś zapytać, skąd on jest, to on nigdy nie jest z Belgradu, mimo że już prawie 100 lat Zemun jest częścią Belgradu, tylko on jest z Zemunu.
Czyli taki patriotyzm lokalny.
Oczywiście.
W mieszkańcach tej dzielnicy się budzi. Park Kale Megdan.
Park Kale Megdan właśnie otacza twierdzę, tam najwięcej turystów trafia. Trzeba odwiedzić ten park, jak się odwiedza Belgrad i tam czas spędzają właśnie nie tylko turyści, ale mieszkańcy również. W ogóle w Belgradzie te części turystyczne to są nie tylko dla turystów. Na Kale Megdanie są też i korty tenisowe i wychodzimy, wyprowadzamy tam psy. To są takie tereny zielone, gdzie można właśnie czas spędzić. Tak samo restauracje i inne przybytki, nie mamy takich miejsc, gdzie tylko turystów wysyłamy, tam idźcie, jedzcie, bo tam będzie drożej albo gorzej i tam to dla turystów. Nie, nie, nie. Wszędzie równo siedzą i mieszkańcy, i turyści. Trzeba patrzeć, gdzie jest dużo ludzi, ale u nas generalnie
wszędzie jest dużo ludzi.
Belgrad ma 8 tysięcy przybytków takich typu właśnie restauracje, kafany, puby, kawiarnie, cukiernie. To jest 200 osób na jeden taki lokal. Także tych lokali jest dużo i one utrzymują zatrzymują się dlatego, że nie dlatego, że chodzą turyści, tylko właśnie mieszkańcy.
Pani ulubione miejsce w Belgradzie?
A tych miejsc nie zdradzam. Ja mam swoje ulubione miejsca tylko dla mnie.
A taki zakątek, do którego zaprowadziłaby pani turystów obowiązkowo?
Właśnie obowiązkowo Kale Megdan i belgradzka twierdza, ale też dzielnica Dorciol. To są takie kręte uliczki, wąskie uliczki, dużo kawiarni, pubów i takich mniejszych restauracji. Może nie są tak szeroko znane, ale bardzo klimatyczne.
Belgrad, no to jest taki punkt obowiązkowy, stolica. Ale gdyby spojrzeć szerzej na mapę Serbii, to gdzie warto dotrzeć?
Całą Serbię warto obejrzeć, ale na przykład lubię góry. Chodzę po górach może tak bardzo rekreacyjnie. Góry, do których nie trzeba mieć specjalnej kondycji. Także generalnie dla każdego. Góry otaczają Belgrad, już na południe od Belgradu są góry. Lubię też góry razem z rzekami, połączenie. Więc na przykład kanion rzeki Uvac, to jest na południe od Belgradu. To są dziewicze tereny przez to, że nie ma tam zbyt dobrych dróg, więc nie dociera tam taka masowa turystyka, ale przepiękne rezerwaty przyrody, przepiękna przyroda. Tam są stanowiska właśnie, gdzie żyje sęp płowy. Kanion rzeki Uvac robi takie pętle z góry widoczne, bardzo malownicze, ale jeszcze raz podkreślam, ludzie. Tam żyją górale, którzy pozostali przy swoim dawnym stylu życia i bardzo chętnie przyjmują gości.
Bardzo kręte drogi miejscami.
Tak jest.
Pod dużym kątem i zapierające dech w piersiach widoki.
Oczywiście.
Mamy rezerwat przyrody Uvac. Co jeszcze?
Fruszka Góra. To jest blisko Belgradu w kierunku Nowego Sadu. Tutaj są właśnie klasztory, prawosławne serbskie klasztory. Można je oglądać właśnie w trakcie chodzenia po górach. I tam też zachowało się to takie życie dawnych wieków. I sama Fruszka Góra jako miejsce, to jest Park Narodowy Fruszka Góra, więc jako miejsce takiej czystej, nietkniętej przyrody.
Słyszałam o Parku Narodowym Tara.
Tak, ale Park Narodowy Tara przy granicy z Bośnią i coraz więcej turystów. Na rzece są też robione raftingi, także można też tego spróbować.
I na rowerach można tam
na rowerach można
pojeździć.
Jak ktoś się lubi męczyć i pedałować pod górę, bo to proszę pamiętać, to są już góry.
Ale też klasztor mamy.
Racza. Klasztory w ogóle są w całej Serbii. I klasztory są generalnie otwarte. One nie są otwarte ze względu na turystów, ale przyjmują turystów. Można oglądać. Aha, co za tym idzie jeszcze? Raczej bym polecała troszeczkę ubrać się bardziej stosownie. Zakryte ramiona, dłuższe spodenki, powiedzmy za kolano.
Z szacunkiem.
Z szacunkiem, tak. Ale myślę, że nikogo nie wygonią.
Ten park też szczyci się obecnością niedźwiedzi.
Mamy niedźwiedzie. U nas co prawda dzikie zwierzęta są kontrolowane przez myśliwych, ale niedźwiedzie ostatnio, one są pod ochroną, ostatnio się rozmnożyły i to jest też dawka adrenaliny. Jak państwo idą szlakiem tam po Tarze, to można spotkać niedźwiedzia.
Jest takie miejsce, fotografia zwróciła moją uwagę, dom na rzece Drina.
To nie jest domek do mieszkania.
Do fotografowania.
Do fotografowania się, tak. I rzeka Drina co jakiś czas podnosi swój stan wody, ten domek jest podmywany i nawet zniszczony i ludzie cały czas go odbudowują. To jest takie właśnie piękne miejsce instagramowe, bo teraz to się liczy.
Czyli można zrobić selfie, można zrobić po prostu piękny widok. Jest też miejsce, które wzbudza kontrowersje. Może to za duże słowo, Drvengrad.
A czemu wzbudza kontrowersje?
Ze względu na Kusturicę.
Ze względu na ostatnie jego poczynania, tak?
Tak? Kusturica uważa się za Jugosłowianina, przyjaźni się z Putinem.
No w Serbii to nie wzbudza takich kontrowersji, dlatego że dzięki niemu i dzięki jego filmom udało się tą część Serbii zachować, a nawet zrobić z tego właśnie atrakcję turystyczną. Drvengrad to jest taka wioska, którą emir Kusturica stworzył. On po prostu lokalne domy zebrał, te takie stare drewniane domy. Część była z Bośni, część z tych rejonów Serbii, część jest hotelowa, są restauracje, on ma tam swój dom w Drvengradzie też, można z nim sobie zrobić zdjęcie, jak na przykład akurat jest w tym czasie. Jest sala kinowa, sala sportowa, basen, całe takie zaplecze turystyczne, wysoko w górach i emir Kusturica w Drvengradzie zatrudnia lokalnych mieszkańców. Tam państwo napiją się normalnego, domowego soku, takiego syropu, jak nasze babcie kiedyś robiły, który się miesza z wodą. Lokalne dania i to troszkę rozruszało tamtą społeczność, bo Serbia No niestety coraz więcej młodych ludzi zostawia swoje miejsca zamieszkania na wsiach i przeprowadzają się do większych miast, gdzie mają większe możliwości. A Derwentgrad doprowadził do tego, że wielu ludzi zostało i rozwinęło swój biznes, bo oprócz Derwentgradu też produkcja pamiątek, sprzedaż pamiątek, jakieś lokalne inne wycieczki. Niekoniecznie trzeba nocować, można zajechać pozwiedzać na obiad, na kawę, na ciastko. Piękne widoki, bo to jest na szczycie takiej górki. Bardzo blisko jest też Szargańska Ósemka. To jest taka kolej wąskotorowa, która przez wiele tuneli wykopanych w górach przejeżdża i to jest malownicza trasa. Bardzo wielu turystów specjalnie przyjeżdża do Serbii, żeby tą wąskotorówką się przejechać. Tutaj przodują Japończycy, ale Polaków też jest sporo.
Etnowioska.
Terzycia Avlia, podwórko Terzycia. Takich etnowiosek, które promują lokalne produkty, lokalne wyroby jest bardzo dużo. Terzycia Avlia jest w takiej części, gdzie produkuje się specjalne gliniane garnki. Tam właśnie można kupić takie wyroby, ale można też spróbować lokalnych smaków.
Życie na wsi autentyczne czy stylizowane?
Autentyczne.
Trochę?
Autentyczne, bo jeszcze Serbia nie jest na tym poziomie turystycznym, żeby robić coś typowo pod turystów, coś, co nie jest autentyczne, tylko to, co jest i to, co używają lokalni mieszkańcy właśnie, to się serwuje turystom.
Skoro jesteśmy przy etnowioskach, to jeszcze jest stara wieś
Sirogojno, tak. To jest już typowy skansen, ale bardzo ciekawy skansen, dlatego, że w weekendy w czasie lata są odtwarzane różne obrzędy i obyczaje serbskie. Można trafić na przykład na serbskie wesele. Można też trafić na slawę. Slawa to jest takie święto patrona rodziny w Serbii. To wśród prawosławnych narodów tylko Serbowie mają, inne narody nie.
W jakim miesiącu?
A nie, to każda rodzina ma swojego patrona. To są święci chrześcijańscy. Ale to święto wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich i to jest dzień wolny od pracy. Przy przyjmowaniu się do pracy mówi się, jakie ma się to święto i wtedy jest dzień wolny od pracy, zaprasza się swoich przyjaciół, rodzinę na taki uroczysty obiad. Jeżeli państwo będą zaproszeni kiedykolwiek na jakąś slawę, proszę nie odmawiać, bo to jest zaszczyt dla państwa, ale to jest też zaszczyt dla gospodarza, móc zaprosić kogoś z takich dalekich krajów jak Polska. I proszę państwa, jednokrotne zaproszenie to jest zaproszenie do końca życia. W następnym roku tylko się mówi, o której godzinie przychodzimy na obiad do tej rodziny.
No to jeszcze kompleks w okolicy miejscowości Topola.
Karadziordziew. Topola to jest takie małe miasteczko, obok którego jest mauzoleum dynastii Karadziordziew, więc bardzo piękne mauzoleum w cerkwi świętego Jerzego, wyłożone mozaikami. Ale sama Topola i okolice Topoli to jest region winnic. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Serb ma bardzo dobre wina. Na pewno państwo rzadko mogą ich spróbować w Polsce, bo ilości, jakie się produkuje, ledwie na nasze potrzeby wystarczają.
Lokalny rynek.
Tak, ale proszę w Serbii próbować win. Nie ma win słodkich, wszystkie są wytrawne i właśnie w okolicach Topoli najwięcej prywatnych winnic odradza się ostatnio. Wina wysokiej jakości i można tam właśnie tego wszystkiego spróbować.
Czy w tym kraju możemy czuć się bezpiecznie?
Tak, w Serbii, Belgrad jest dużym miastem, na prowincji to już zupełnie bezpiecznie, ale Belgrad jest dużym miastem, 1 700 000 mieszkańców i wieczorami ludzie bezpiecznie wychodzą i wracają. Nie ma dzielnic, do których nie trzeba zachodzić, czy tam strach spędzać czas. Ludzie są pomocni, jak się człowiek zgubi, to bardzo chętnie pomagają, nawet do tego stopnia, że dowożą, gdzie tam trzeba. No i tak jak mówiłam wcześniej, Polacy są lubiani.
A Serbowie słyną z gościnności.
Oczywiście, ale to wszystkie narody bałkańskie chyba słyną z gościnności i z takiego zainteresowania drugim człowiekiem. Więc jeżeli będą zadawać jakieś pytania, czasem może nawet osobiste, to nie z
złej
woli.
To nie jest wścibstwo i ciekawość,
nie,
tylko
nie.
Są autentycznie zainteresowani tobą.
Tak, tak. To jeszcze pozostało.
Jeśli ktoś chciałby posmakować świata spokojnego, skoncentrowanego na drugim człowieku, takiego, za którym już tutaj w Polsce częściej tęsknimy, niż go doświadczamy, no to Serbia wydaje się być wymarzonym kierunkiem.
Oczywiście. Zapraszam. Można posmakować spokojnego świata, ale można też wieczorem posmakować nocnego życia.
Czy Serbię lepiej zwiedzać samemu, spontanicznie, czy warto znaleźć przewodnika, dotrzeć pojechać do kogoś, kto nas oprowadzi po tych najpiękniejszych zakątkach, jeśli nie jedziemy z wycieczką zorganizowaną.
Ja myślę, że każdy może znaleźć swój model zwiedzania, ale generalnie przewodnik służy temu, żeby pokazać Państwu takie rzeczy, do których Państwo nie trafią sami, bo dzisiaj można wszystkiego dowiedzieć się z internetu. Ale również przewodnik tłumaczy, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. I przede wszystkim przewodnik ma wiadomości aktualne, co się dzieje dokładnie teraz w Serbii, w każdym momencie. A właśnie przyjeżdżając warto się zapoznać, żeby później mieć jakieś takie szersze horyzonty i szerszy widok na tą Serbię.
Przyszedł czas na smakowanie Serbii. Czego trzeba spróbować? Jagiellonia Białystok grała z serbskim zespołem Baćka Topola.
Baćka Topola, tak.
Kibice mówili o burce na śniadanie.
Burek. Taki rodzaj zapiekanki z ciasta filo. W Serbii może być burek z mięsem, z serem, ze szpinakiem, z ziemniakami. Pusty, znaczy tylko to ciasto filo z olejem. Burek, właśnie burek się na śniadanie. Ale przed tym śniadaniem każdy Serb wypija kawę. Bo proszę Państwa, kawę się pije z rana, herbatę piją ludzie chorzy.
Kawę się pije. Naparziołowy to herbata.
Tak, to jest naparziołowy herbata. A kawę się pije z rana i dopiero później w piekarni właśnie albo się kupuje burek, albo jakieś inne rodzaje pieczywa, żeby dotrwać do późnego obiadu albo obiadu kolacji, który jest takim największym posiłkiem. Burek jest też kaloryczny, więc on tam dobrze trzyma, ale podstawowym właśnie posiłkiem jest obiadokolacja, powiedzmy tak można to nazwać.
Właściwie na każdym kroku można spotkać w Serbii piekarnie i są bardzo długo otwarte, do późnych godzin.
Tak, my mamy nawet całodobowe piekarnie, takie, gdzie można kupować pieczywo, tak. Tylko, że u nas właśnie pieczywo to może najmniej tego chleba i rogali czy bułek, a właśnie innych wypieków, o tak bym powiedziała.
Ta kawa poranna to jest taka mocna, czarna. Serbowie piją z ekspresu, czy zaparzają w jakiś swój sposób, jakiś rytuał temu towarzyszy?
Pierwsza kawa to kawa z tygielka. Używa się bardzo, bardzo drobno mielonej, prawie że na pył mielonej kawy i zagotowuje się, nie przelewa, tylko zagotowuje się w tygielku. I ta kawa, jeżeli ktoś słodzi, to od razu do wody się dodaje cukier, bo podobno z cukrem gotowana ma lepsze te walory smakowe. Więc pierwsza kawa z tygielka, a później na mieście to już kawy z ekspresu. Ale przy takich kawach z ekspresu, na przykład przy jednym espresso, które jest na 2 łyki, Serbowie potrafią spędzić 2 godziny. To nie jest kawa sama ważna. Ważne jest towarzystwo przy piciu kawy i ten wspólnie spędzony czas.
Kultowe dania serbskie.
Wszystkie dania z grilla, pleskawice to są takie hamburgery z grilla, ciewapczyci to są takie w formie paluszków zmielonego mięsa, takie kiełbaski, tak można to nazwać.
Plaskowica to też zmielonego mięsa.
Zmielonego mięsa, tak.
Tylko takie uklepane kotlet.
Uklepane dokładnie jak hamburger. Tutaj nie jest tylko różnica w kształcie, ale też właśnie do pleskawicy, do środka z mięsem razem się dodaje cebulę, do ciewapów nie, troszeczkę inne rodzaje mięsa. I te wszystkie mięsa z grilla to niekoniecznie trzeba próbować w restauracji, tylko w fast food. U nas te fast foody są na każdym kroku, na ulicach i przyrządzane są dania na oczach kupującego. To nie jest tak, że przygotowane są te pleskawice, leżą i tam czekają, tylko właśnie na świeżo. W fast foodach pleskawice, ciewapy sprzedaje się w bułce, w lepiej, nie takiej bułce, a do tego kupujący wybiera sobie różne rodzaje warzyw. Są sałatki, są różne rodzaje tylko pokrojonych świeżych warzyw i przez to nie ma takiej plagi otyłości. Dlatego, że w Serbii bazuje się też na takich czystych składnikach. Same warzywa, świeże mięso. Bardzo mało Państwo znajdą w marketach żywności przygotowanej już, tylko do odgrzania. Tego praktycznie nie ma. Bardzo dużo ludzi gotuje, nawet ludzi, którzy mieszkają sami. Jest tradycja gotowania. I jest jeszcze taka tradycja jedzenia dań łyżką, czyli te wszystkie na gęsto fasolki, groszek na gęsto. Nawet niektórzy uważają, że raz dziennie trzeba zjeść coś łyżką.
Duszona fasola, o której pani wspomniała, to pasul.
Pasul to jest bardziej taka gotowana, prebrana, zapiekana, ale tak. To jest coś w rodzaju fasolki po brytońsku, tylko na bogato, bo jest dużo wędzonego mięska. Może być też wersja wegańska, bo Serbia jest krajem, krajem prawosławnym, tam się pości środy, piątki, kilka tam dużych postów. Jak się wszystko pozbiera, to pół roku wyjdzie. Także weganie też nie mają problemów.
Ale jednak Serbia to mięso, pierwsze skojarzenie, bo oprócz tych różnych potraw zmielonego, o których już mówiłyśmy, no to też te klasyczne szaszłyki.
Tak, szaszłyki, mięso w różnej formie, zapiekane w takich glinianych garnkach na ogniu, takie duszone bardziej, kociołki gliniane. Mięso spod sacza. Sacz to jest taki rodzaj przygotowywania mięsa, gdzie mięso z warzywami wkłada się do takiej głębokiej metalowej tacy, przykrywa się metalowym dzwonem i na to narzuca się żar. I ono tam się właśnie dusi, tego się nie odkrywa, nie miesza. I jeszcze typowe dla Serbii są jagnięta i prosięta pieczone w całości narożnie.
Wspólny smak powinniśmy chyba też znaleźć w bigosie.
Kupus? Bigos, tak, jak najbardziej. I gołąbki. Czasami się tutaj też robi gołąbki w liściach kiszonej kapusty, bo w Serbii tylko w liściach kiszonej kapusty, w świeżej bardzo rzadko.
Wyrazistsze w smaku
tak,
są.
Dlatego, że mięso ma swój smak. Warzywa mają swój smak. I bardzo duże spożywa się owoców, warzyw, ale szczególnie warzyw w formie świeżej. I przez to też wydaje mi się, że to jest troszeczkę zdrowsze. Do mięsa na pewno lepiej to pasuje.
Zdrowa kuchnia.
Tak.
Bardzo pięknie dziękuję za podróż do Serbii. Towarzyszyła nam w niej przewodniczka turystyczna po tym kraju, Irmina Stankowicz. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję i zapraszam do Serbii.